będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji Porady Pedagoga Psychologa wspaniali goście. Jeden profesor, Michał Troszyński. Chciałam myślę, że najpierw profesor, a teraz druga osoba, bardzo ważna, Maria Bienkiewicz, przewodnicząca Fundacji Nazaret. Cieszę się ogromnie, bardzo, z obu gości. Pan profesor Michał Troszyński zaproponował nam temat bardzo ważny. Aspekt demograficzny w medycynie. I w dzisiejszej audycji, krótkiej, ona chyba tylko tak dotknie problemów, postara się nam przybliżyć pojęcia demografia medyczna i perynatologia w medycynie. Natomiast pani Maria Bienkiewicz, myślę, że tutaj włączy się w rozmowę, kiedy będzie mowa o potrzebie ratowania życia i myślę, że taka będzie potrzeba odezwania się pani Marii w tym momencie, dlatego, że pani Maria jest przewodniczącą Fundacji Nazaret i wiele ciekawych rzeczy ta fundacja robi. Panie profesorze, proszę wobec tego przybliżyć nam, słuchaczom, co to jest i jak ważna jest demografia w medycynie albo demografia medyczna.
Dzień dobry państwu. Jeżeli się zdecydowałem wziąć udział w tej... powiedzmy w tym wystąpieniu tutaj akurat, to chciałbym powiedzieć to, co ja z mojego punktu widzenia uważam za bardzo ważne i mało znane, może znane społeczeństwu w jakiś sposób, ale trzeba coś więcej chyba na ten temat powiedzieć. A więc demografia medyczna jest to taki kierunek, który w oficjalnej krótkiej definicji właściwie nie ma, ale wiadomo, o co tu chodzi. Powstała to kilkadziesiąt zresztą lat temu, wyniknęła z potrzeby współpracy położnictwa w tym okresie wtedy, może i pediatrii mniej uświadomionego, ale położnictwa na pewno, z demografią. Potrzeby demografii wynikały stąd, że my jesteśmy na styku życia. Przez nasze ręce przechodzi to życie i płynie dalej. Także tutaj wszystko, co się wiąże z rozrodem, z urodzeniem i z potencjałem narodu jest związane właśnie z demografią, a demografia z medycyną, a w medycynie właśnie położnictwo. I położnictwo pierwsze wystąpiło z takim wnioskiem, żeby powstała sekcja demografii medycznej w Komitecie Nauk Demograficznych i ta sekcja istnieje do dzisiaj, z różnym powodzeniem prowadzi swoje prace, dlatego że trzeba mieć, po prostu wymaga też dużego zaangażowania osób, które by chciały w to wejść. O co tu chodzi? Jakie problemy, jakie czynniki wchodzą w rachubę z naszego punktu widzenia. A więc to wpływa w to wszystko, co wpływa na potencjał rozrodczy. Na to, co wiąże się z rodnością kobiet, nieprawda? Otwierają się cały szereg współczynników i parametrów płodności, zdolności rozrodczych i tak dalej. My jako położnicy mamy swój udział duży w kształtowaniu tych początków życia, dlatego że prowadzimy ciążę, prowadzimy te kobiety, które zachodzą w ciążę i aż do momentu porodu należy do nas. Oczywiście cały szereg czynników, o których ja tutaj wspominałem na początku, mogę to trochę rozwinąć, to są tak zwane negatywne czynniki oceny stanu rozwoju, a więc to będą tak zwane czynniki ryzyka. To też pojęcie, które zostało zaadaptowane do medycyny właśnie perinatalnej, czy w sekcji demografii też medycznej w latach 60., 50. nawet weszły. Na Zachodzie też zresztą w ten sposób ta sprawa była postawiona. I tutaj chodzi o to, żeby z całej puli tych wszystkich pań, które są w ciąży akurat, żeby wyłowić te osoby, te grupy, które wymagają najbardziej tej opieki. A więc cały szereg, mimo że się mówi, że ciąża to jest fizjologicznie przebiegająca, właściwie ciąża nie jest chorobą, poród też fizjologiczny właściwie nie wymaga specjalnej zabiegów, to jest częściowa tylko prawda. Natomiast niepowodzenia, które istnieją, które społeczeństwo widzi, to wynikają stąd, że coś zaskakuje. I żeby tego było jak najmniej zaskoczenia, w to prowadzenie ciąży jest bardzo ważne. Myśmy wprowadzili, cały system został wprowadzony, który ma swoją nazwę trójstopniowy selektywny system opieki, czy nawet strategia opieki perinatalnej. Nie jest to nasz wymysł. Na Zachodzie też to było wprowadzone o wiele wcześniej zresztą niż u nas. U nas to wymaga dużego przygotowania lekarzy. To zupełna jest inna formacja położnika. To nie ten położnik sprzed kilkudziesięciu lat, który był potrzebny w nagłych przypadkach, ale to jest ten, który jest potrzebny od początku, od prowadzenia ciąży, z bardzo dokładnie opracowaną dokumentacją, która prowadzi przypadek aż do rozwiązania. Oczywiście w tej chwili mamy wiele zaniedbań w tym kierunku, dlatego że po prostu pewne rzeczy zniknęły z horyzontu w zainteresowań ogólnych, tak bym powiedział. I tutaj mamy te trudności. Na ten temat mówimy w naszych gronach, na różnych sympozjach i tak dalej. I staramy się przywrócić tą rangę tej części położnictwa, która się zajmuje właśnie tym prowadzeniem jakością, żeby doprowadzić do najlepszej jakości rodzącego się dziecka. No więc myślę, że tutaj ta świadomość w społeczeństwie jest bardzo potrzebna. Pewna, zależy to od kultury pewnej ogólnej też. No dzisiaj mamy te możliwości, że nasza wiedza może być rozpowszechniona szeroko poprzez media i tak dalej. Między innymi moje dzisiejsze wystąpienie też może mieć to znaczenie akurat. Żeby uświadomić wszystkim paniom, te które. I pamiętajmy o tym, że to nie od momentu, kiedy kobieta zachodzi w ciążę, to już jest czasem za późno. To trzeba dużo wcześniej o tym pomyśleć. W jakim stanie zdrowia? Z jakim przygotowaniem ogólnym wchodzi? Ciąża nie powinna zaskakiwać. Powinna być po prostu oczekiwany moment wejścia w macierzyństwo, które wymaga dużej też troski i ze strony naszej też. I dobre prowadzenie jest bardzo ważne. Oczywiście cały szereg urządzeń, do tego jest też pewne systemy są, a więc opieka przedporodowa, potem prowadzenie w okresie ciąży, dalej oddziały patologii ciąży wczesnej i późnej, w której gromadzimy te kobiety, które wymagają takiej opieki. Jest taki schemat i taka sentencja jednego z uczonych z Zachodu, który powiedział, że ta grupa społeczna, która najbardziej opieki potrzebuje, pomocy potrzebuje, w najmniejszym stopniu jej dostępuje. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, kobieta sama może nie wiedzieć, pierwsza rzecz, to wszystkie powinny być objęte opieką. A drugie, wyselekcjowana ta grupa, i to jest zresztą nieduża, to jest około 10, może 15% w społeczeństwie, która wymaga specjalnej troski. I właśnie na tej grupie trzeba skupić całą swoją energię, żeby tutaj doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania. Mamy dzisiaj cały szereg możliwości związanych z techniką, z postępem, gdzie możemy dużo wcześniej zapobiegać powikłaniom, gdzie możemy przewidywać cały szereg stanów, które, żeby nie zaskakiwały i żeby możliwie w najlepszym warunkach dziecko urodzić.
Panie profesorze, przepraszam, ja mam tutaj podręczniki i ulotki, które pan profesor przygotował przed audycją. Najpierw może podręcznik. naturalne planowanie rodziny. On wchodzi w tę tematykę, o której pan profesor w tej chwili mówił. Także myślę, że to potem powiemy, gdzie można ten podręcznik dostać, żeby to ewentualnie kobiety mogły czegoś więcej dowiedzieć się. A teraz pytanie dotyczące tej drugiej części naszych pojęć, to jest perynatologia. Co to jest ta perynatologia?
No właśnie, perynatologia to jest, czy medycyna perynatalna, to jest termin, który w medycynie już w tej chwili jest dobrze znany, ale społeczeństwu chyba mało. Klasycznie to był położnik i pediatra, który zajmował się małym dzieckiem, a więc noworodkarz, jak to dawniej się, neonatolog powiedzmy. I teraz na styku tych dwóch specjalności, położnika i pediatry neonatologa, powstała medycyna perynatalna, która wiąże te dwie specjalności razem. Na styku tego jest dziecko, które się rodzi. I tu chodzi o to, żeby była ta ciągłość. Ciągłość polega na tym, że dziecko jest, matka prowadzona jest ciążę od początku do momentu porodu, za to odpowiada położnik, położna, położnik, cały ten system, który jest stworzony, też i sale porodowe przygotowane i tak dalej, a potem przejmuje to pediatra. I tutaj medycyna perynatologia w tym wydaniu, to po urodzeniu, to tutaj największe sukcesy to zostały odniesione przez tworzenie ośrodków intensywnego nadzoru nad noworodkiem, który rodzi się niedojrzały, z małą masą rodzeniową, który pochodzi z ciąży ryzyka i który jest zagrożony. I tu jest w tych naszych usiłowaniach my w kraju też mamy dość duże sukcesy, na zachodzie są o wiele większe, dużo wcześniej to robiono i tutaj możemy cały spadek umieralności okołoporodowej, a więc straty ciąż w pierwszych dniach, godzinach nawet życia, dniach obniżył się znacznie. Trzeba pamiętać o tym, że najbardziej niebezpieczny okres to jest przejścia z życia wewnątrzmacicznego do świata na zewnątrz. Dojrzały noworodek bardzo dobrze sobie z tym daje radę. Nie ma z tym kłopotu. Natomiast niedojrzały, a tych jest sporo, z różnych powodów. To jest około 10, powiedzmy, przysłowio procent, może trochę mniej, może trochę więcej, w dużych ośrodkach więcej. I te przypadki powinny rodzić się właśnie w specjalnych oddziałach. Oddziały są podzielone u nas w kraju na 3 stopnie, pierwszy, drugi i trzeci. Pierwszy stopień to jest najniższy, to jest to, co obejmuje opieką wszystkie ciężarne kobiety, stąd pewna część powinna być prowadzona na drugim szczeblu opieki perinatalnej, gdzie już jest lepsza możliwość opieki w czasie ciąży i zapobiegania pewnym powikłaniom. I wreszcie trzeci stopień, gdzie można najtrudniejsze przypadki, które dawniej ginęły po prostu, dzisiaj są ratowane. Jest to dość skomplikowana. Organizacyjnie jest to trudne. Wszędzie to było trudne, u nas wyjątkowo w tej chwili jest trudne. Mam nadzieję jednak, że tutaj zrobimy jakiś większy postęp. Mamy taką obietnicę też i od pana ministra zdrowia, także myślę, że będzie można tutaj pójść naprzód w tym i uzyskać lepsze efekty niż mamy do tej pory. I na tym właśnie myślimy, że to jest najważniejsza teraz nasza rola i działalność na następne, powiedzmy sobie, lata. Odtworzyć to, co było do tej pory prowadzone, ale niezbyt systematycznie. Wymaga to dużego wysiłku organizacyjnego, nawet o wiele większego niż nakładu finansowego. A nakład finansowy jest potrzebny na wybrane ośrodki właśnie intensywnego nadzoru noworodków, bo dziecko urodzone w najlepszych nawet ośrodkach, jeżeli dalej nie będzie mogło być prowadzone odpowiednio w tych ośrodkach pediatrycznych, to sukces nasz nie będzie właściwy. I tu na to stawiamy i na to liczymy, że to nam się uda uzyskać w tej chwili i poprawić tą sprawę. Myślę, że będziemy mogli powiedzieć, bo pamiętajmy, że największe straty są pierwszego dnia. To jest 50% wszystkich strat w okresie około perynatalnym, to są pierwsza doba. Potem spada pierwszy tydzień, czyli że dramatyczny okres spadku umieralności okołoporodowej jest pierwszy tydzień. I tutaj najwięcej można zrobić. I tak jak jeden z uczonych powiedział, że przeżycie w dobrym stanie pierwszej doby, pierwszych minut nawet życia pierwszej doby, to daje gwarancję na następne 65 lat. No, więc do tego będziemy dążyli, bo tu pamiętajmy o tym, że to nie chodzi tylko o to, żeby przeżyło, ale jakość tego przeżycia, żeby dalszy rozwój był zapewniony, właściwy, normalny. I to jest dalsza praca i też dość skomplikowana, dlatego że tu wchodzi w rachubę cały szereg innych specjalności, które muszą się włączyć. Nie tylko sam neonatolog, ale potem pediatra, neurolog, okulista i tak dalej. Cały szereg i dalsza opieka w okresie po urodzeniu. Aż dlatego, że pewne mankamenty, pewne, które występowały w okresie okołoporodowym, dopiero później ujawniają się wraz z rozwojem mózgu. I te dzieci, chodzi o to, takie sloganowe było powiedzenie kiedyś w Stanach Zjednoczonych, kiedy to prowadzono, mental, opóźniony rozwój umysłowy, który dopiero po kilku latach się ujawnia, może mieć początki właśnie w okresie okołoporodowym. Nieduże niedotlenienie, inne ochłodzenie w tym czasie i tak dalej, to już specjaliści, pediatrzy lepiej by na ten temat powiedzieli, spowodować właśnie tę obniżoną wartość tego dziecka. Tak samo w dalszym też. Tak, czyli, że to jest dość proces długofalowy. To prospektywne badania, retrospektywne, owszem, potrzebne, żeby dowiedzieć się, jak jest, ale prospektywne, żeby zobaczyć to, co robimy, czy to jest to. A więc analiza naszych wyników. I tu właśnie my jesteśmy też słabi. Analiza u nas nie jest prowadzona ani systematycznie, ani według wymogów takich, jakie stawia dzisiejsza wiedza i co byśmy mogli zrobić, tak zwane audyty, a więc oceny, obiektywne oceny stanu. Oczywiście tutaj jest cały szereg, mamy przykładów i możemy czerpać szeroką dłonią z tego, co na Zachodzie jest robione. Myśmy to próbowali też u nas prowadzić. No, trudności są pewne, które myślę, że da się jednak w jakiś sposób przeskoczyć i załatwić tą rzecz pozytywnie w sensie właśnie dokumentacji.
Panie profesorze, mam nadzieję, że słuchacze zechcą z panem porozmawiać i pan jest gotów odpowiadać na pytania słuchaczy. Ja podam numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu. 056 655 23 55 dla Polski Północnej. 056 655 23 56 dla Polski Południowej. Numer dla zagranicy 0048 56 655 23 33. No i jeszcze drugi dla USA 011 48 56 655 23 66. Zapraszamy wszystkie te osoby, które zechcą porozmawiać z panem profesorem Michałem Troszyńskim, który jest położnikiem, ginekologiem i ma bogatą wiedzę, doświadczenie. I cieszymy się ogromnie, że pan profesor zechciał przyjechać do nas i przybliżyć nam właściwie bardzo trudne pojęcia, a w tej chwili myślę, że każdy z nas słuchających wie przynajmniej, co to jest demografia medyczna, perynatologia, audyty, co to są, bo to są takie bardzo trudne pojęcia, ale myślę, że dotarło do nas to, że jednak trzeba czasami dowiedzieć się czegoś nowego, czegoś, co jest tak na pierwszy rzut oka bardzo trudne. Bardzo prosimy, jeśli osoby chcą porozmawiać z panem profesorem, to pan profesor jest gotowy do rozmów ze słuchaczami. Profesorze, mamy pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalone, że Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam. Słyszałam tylko końcówkę rozmowy z panem profesorem, ale właśnie chciałam się dowiedzieć a propos tego porodu, bo urodziłam dziecko i zostało 7 punktów w skali Apgar, bo było niedotlenione. I czy w związku z tym, co teraz powinnam robić? No bo teraz byłam na tych badaniach kontrolnych po 6 tygodniach i dziecko rozwija się prawidłowo, ale słyszałam, że tam w przyszłości coś może wystąpić. Jakieś niekorzystne zmiany w związku właśnie z porodem.
Jakie jest pani imię?
Anna.
Pani Anno, dziękujemy bardzo za pytanie. Pan profesor odpowie.
7 punktów Apgar, jak słyszałem. Więc to jest, właściwie to jest norma. W tym okresie bardzo nabilny to jest ten, i to jest jeden ze tych parametrów, składa się tam kilka klinicznych cech na to. Oczywiście świadczy w ogóle o żywotności noworodka po urodzeniu. Z tego wyciągamy wnioski oczywiście co do dalszego jego prowadzenia, obserwacji i tak dalej. I na ogół dziecko, jeżeli jest wypisywane z oddziału, to jeżeli ono w dobrym stanie zostało wypisane, to myślę, że obserwacja zawsze jest potrzebna, niezależnie od tego, w jakimkolwiek by stanie się urodziło. I tam są pewne przepisy, przecież w książeczce to jest napisane, to wszystko będzie potem tam już podane. Ale 7 punktów Apgar to jest...
No, czyli nie ma niepokoju, nie, panie profesorze. Tak. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, Agnieszka ze Szczecina.
Witamy, pani Agnieszka.
Witam. Panie profesorze, z radością słucham o tej trosce, o rozwój dziecka jeszcze przed porodem, w trakcie porodu, po urodzeniu. Natomiast jedna rzecz, prawdopodobnie była kwestia przejęzyczenia, ale no, chciałabym to zaakcentować, bo mam wrażenie, że w wielu krajach pogubienie nastąpiło. Pan profesor wspomniał o tym, że w pewnych sytuacjach wartość dziecka obniża się. No, pewnie mówię, to kwestia przejęzyczenia, bo
znaczy,
wartość
myślę,
człowieka...
że to jest... Tak. Chodzi tutaj panu profesorowi pewnie takie pojęcie typowo naukowe, medyczne, bo to
tak.
Myślę, że to jest...
Możliwości rozwojowe pewnie jakoś tam, czy coś takiego.
No.
W każdym razie to z takim niepokojem ta, od osiągnięcia medycyny zachodniej ta możliwość wychwycenia nieprawidłowości wielokrotnie, jak wiemy, niestety skłania kobiety do bardzo trudnych decyzji, do złych decyzji o zabiciu dziecka, zanim ono się jeszcze narodzi, a w niektórych krajach wręcz pokusa, żeby to unicestwienie dziecka właśnie ze względu na jego, w cudzysłowie, obniżoną wartość, żeby również po porodzie było dokonywane. Tak ze wzruszeniem myślę o naszych polskich lekarzach, gdzie borykacie się Państwo z różnymi problemami i finansowymi, i organizacyjnymi, a mimo to tak wielu wspaniałych lekarzy broni życia ludzkiego, uznaje wartość życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Także kłaniam się nisko i panu profesorowi, i innym lekarzom. I gdyby jeszcze to domówienie, żeby nie zostało jakby niepokoju, że ta obniżona wartość dziecka nie chodzi o wartości jako człowieka. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy, pani Agnieszka.
Bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo potrzebny zresztą. Jeżeli to są techniczne wyrażenia, opóźnione rozwój umysłowy, o niczym więcej nie świadczy, tylko o tym, tak jak powiedziałem, nieprawda? Dalszy rozwój może być dobry. Każdy z nas rozwija się w jakiś sposób, jeden wcześniej, drugi później, a na starcie takie małe dziecko, to tym bardziej trzeba zwrócić uwagę, bo wiele rzeczy można bardzo łatwo poprawić. Jesteśmy nastawieni pozytywnie i chodzi nam o to, żeby jak najlepiej pomóc, żeby to dziecko w jak najlepszym stanie mogło być urodzone, a potem dalej prowadzone. Jest cały szereg programów takich było na Zachodzie. Myśmy też próbowali to w ten sposób lansować, żeby właśnie, żeby zwrócić i uczulić matki też na nieduże nawet objawy, które występują. Myślę, że w tej chwili społeczeństwo już jest na tyle świadome, że te panie korzystają z tych porad, które mogą dużo pomóc w prowadzeniu, w poprawie pewnych rzeczy, które są niepokoją przy rozwoju dziecka.
Panie profesorze, ja może bym podała telefon kontaktowy dla osób, które chciałyby zamówić książkę Naturalne planowanie rodziny. Jest to podręcznik dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny. Praca zbiorowa pod redakcją profesora doktora habilitowanego Michała Troszyńskiego. Telefon faks to jest 061 83 22 533. Jest to Poznań, ulica Bluszczowa 3/5. I jest jeszcze druga książka, którą chciałabym Państwu zaproponować. Wspaniała książka. Jest to tłumaczenie z włoskiego pana profesora Michała Troszyńskiego. Embrion to już człowiek. Kiedy zaczęło się moje życie? Piękna książka. Myślę, że osoby, które zechcą do tej książki zajrzeć, na pewno będą miały ogromną satysfakcję z tego podręcznika, czy z tego materiału, nawet do wykorzystania dla nauczycieli, czy dla osób, które zechcą kiedykolwiek mówić o życiu.
Ja myślę, że to jest bardzo dobrze opracowany taki podręcznik, ilustrowany bogato i z wykorzystaniem całej wiedzy naukowej na dzień dzisiejszy, ale sama historia jest podana tak, jak ludzie od początku, jak ludzkość sobie wyobrażała i ciążę, poród, dalszy rozwój tego dziecka, a głównie to w czasie właściwie ciąży. To jest to wszystko pięknie opisane. Ja swego czasu to dostałem, będąc we Włoszech. Jest to przetłumaczone i nie mam w tej chwili tych egzemplarzy dużo. Myślę, że się uda nowy nakład. Kto powinien czytać? Przede wszystkim młodzież. Szkoły powinny to mieć, licea już nikt. To powinno być szeroko rozpropagowane w społeczeństwie. Może nam się uda, że to wprowadzimy, że to będzie w internecie do przeczytania, a tam jest duży też materiał ilustracyjny, o wiele bogatszy niż to, co jest zawarte w tym podręczniku, który tu w tej chwili przedstawiam.
Panie profesorze, a czy jakiś numer telefonu, gdzie można
nie
radzę, zamówić?
Nie radzę, dlatego że ja w tej chwili nie mam. Myślę, że jak będę miał, to ja to rozpowszechnię nawet przez internet, to jakoś podam
dobrze,
do wiadomości,
dobrze.
Że to jest. W tej chwili to
przypominam, embrion to już człowiek, kiedy zaczęło się moje życie, Roberto Colombo.
Tak.
Czy jakaś strona internetowa, czy pan profesor ma stronę internetową, na którą mogłyby osoby, które zechciałyby z panem profesorem skontaktować się, czy można byłoby podać dla słuchaczy Radia Maryja? Czy jest jakaś szansa na stronę internetową, gdzie można byłoby znaleźć dodatkowe informacje czy kontakt z panem profesorem?
O, no to teraz w tej chwili nie jestem przygotowany, żeby na to odpowiedzieć.
To w takim razie osoby, które zechcą, może będą mogły audycję telewizyjną, w telewizji Trwam. Pan profesor będzie również gościem audycji i myślę, że wówczas wszystkie takie dodatkowe informacje będzie można uzyskać. Może jeszcze słowo Maria Bienkiewicz. Bardzo prosimy, Maria.
Ja chciałam przede wszystkim panu profesorowi podziękować za to, że kiedy w latach 80. miałam dość dużo wskazań lekarskich do aborcji, pan profesor nawet nocą był gotów do udzielania pomocy. No dziś te dzieci są studentami i dodam wybitnymi studentami, dlatego że żadne dziecko nie zginęło. Każde dziecko pan profesor ratował i dość skutecznie.
Dziękujemy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.